Jest wiele spraw, które należy wyjaśnić.
Przeżyłam najgorsze, uderzył mnie nożem.
To są rzeczy, które po prostu w głowie się nie mieszczą.
Na wiele, czasem trudnych pytań trzeba odpowiedzieć.
To zastraszanie trwa cały czas.
Nie jest to chowanie głowy w piasek.
Ja zeznając już wiedziałem, że wkładam kij w mrowisko.
W twojej sprawie zaprasza Grażyna Walkowiak.
Witam Państwa. Do tej pory w całym kraju zaszczepiło się 19 167 754 osób, czyli mniej niż połowa Polaków. Wśród nastolatków jest jeszcze gorzej, bo do tej pory wykonano 1 400 000 szczepień wśród niepełnoletnich, a mówimy o obu dawkach. Żeby zachęcić uczniów do szczepień, w trzecim liceum ogólnokształcącym w Zielonej Górze tworzy się nietypowa rywalizacja, bo z nagrodami pieniężnymi. Jak to z tym pomysłem było? Zapraszam do wysłuchania reportażu pod tytułem Konkurs.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pierwsza B. Pierwsza.
A to oni dopiero zaczęli, nie?
Tak, ale trzecia B to jest 22 osoby zaszczepione. Bardziej uczniowie chcą być zaszczepieni. I tak to miało miejsce w mojej klasie, że ci, co chcieli, się zaszczepili, a ci, co nie chcieli, są nieszczepieni, nikt nie zmusza i nawet nie rozmawiają na ten temat.
A pani z nimi rozmawia na ten temat?
Na temat szczepień czy na temat hejtu?
Na temat hejtu i na temat
szczepień. Nie, na temat hejtu, no bo po co?
A na temat szczepień?
Nie, no przedstawiłam im ofertę, rozmawiałam z nimi w zeszłym roku, pytałam się, kto będzie chciał się zaszczepić. I to tyle. Ja się zaszczepiłam, bo uważałam, że miałam taką potrzebę, ale wybór należy do każdego z osobna.
Zdrowia pani profesor życzę. Dzięki wielkie.
Jestem zażenowany postawą dyrektora, który jest dla mnie zwykłym tchórzem i nikczemnym osobnikiem.
Jak tchórz biegnie do prasy, mediów sponsorowanych przez producentów szczepionek i rządki, kłamie żywe oczy.
Wstyd!
Przeżywamy bardzo wyniki maturalne. 14 osób nie zdało matury w szkole, w której do tej pory ta zdawalność była bez mała 100%. Był to skutek nauczania zdalnego. Przy czym z niektórych przedmiotów, z których ta porażka nasza była bardziej bolesna, czyli matematyka, fizyka, chemia, biologia, ten spadek wyników jest po prostu tragiczny. Powiedziałem, że jeśli sytuacja się z nauczaniem zdalnym powtórzy, to ten rocznik maturzystów po prostu jest na straconej pozycji. Mamy też argumenty w postaci takiej małej matury prawnej. To jest taka diagnoza, którą udało nam się w czerwcu przeprowadzić. I tam wyniki są jeszcze bardziej tragiczne. Tam jest sytuacja taka, gdzie matematycy przez łzy mówią, że oni zapomnieli tabliczki mnożenia, że tam tych niepowodzeń może być 25, może 30%. Więc staramy się być bardzo odpowiedzialni. Mamy wypracować z tymi maturzystami, którzy mają tak potworne zaległości, ten jakiś minimalny choćby poziom przygotowania ich do matury. No i musimy to robić w warunkach nauczania stacjonarnego. I rodzice jakby podjęli tę myśl. No, ta propozycja padła ze strony rodziców. Ja proponowałem nagrodę dla osoby, która lotaryjnie zostanie jakby wyznaczona, która się zechce zaszczepić, a rodzice poszli dalej.
Dzień dobry. Szkoła ma dzieci łączyć, a nie dzielić. Ma wychowywać w duchu fair play. Rywalizacja ma być zdrowa i wyłącznie na polu wiedzy, umiejętności i sprawności. Takie pomysły to skandal i żenada. Z ubolewaniem i współczuciem.
Szukaliśmy sposobu, żeby taką motywację znaleźć. Wyczytałem w przepisach sanepidu, że jak klasa będzie zaszczepiona, to nawet w przypadku nauki zdalnej zaszczepiona klasa będzie dalej mogła uczyć się stacjonarnie.
Pan ma dziecko w tej szkole, rozumiem. W której klasie?
Trzeciej. Nie wiem, jak to będzie sprawdzane. Myślę, że w ogóle nie będzie to sprawdzane. Trzeba sobie ufać po prostu. Tego, co wiem, dzieci nie mają problemu z tym, żeby mówić, czy ktoś się zaszczepił, czy ktoś nie. I jak się nauczyciel zapytał, kto jest wyszczepiony, no to dzieci, które były, się zgłosiły. W związku z czym, jak już wiadomo, kto się zaszczepił wcześniej, a kto się zaszczepi teraz, no to, nie, to myślę, że nie jest jakiś to duży problem, żeby to określić. No kto jak nie rodzice mają o tym nasze dzieci dbać, prawda?
Cała rada rodziców, jednogłośnie,
bezwzględnie była za tym.
Ten rok zdalnego nauczania dał rodzicom w kość.
Bardziej dzieciom. Więc może się uda.
Skandalicznym jest ogłoszenie nagród pieniężnych dla najbardziej wyszczepionej klasy. Absolutne działanie na szkodę. Narażanie zdrowia i życia własnych uczniów. Chcecie się przekonać na własnym podwórku o liczbach NOP-ów i zgonów po szczepieniach? Kto bierze za to odpowiedzialność? Dyrektor, zastępca czy sekretarka? Nie do przyjęcia. Ludzie już obserwują wasze poczynania. Dziennikarze i działacze są już poinformowani.
Zależało nam na tym, aby nasze dzieci wracające po wielomiesięcznej zdalnej nauce wróciły do szkoły i zależy nam na tym, aby nasze dzieci były bezpieczne i zdrowe. Uczniowie zarówno szkół podstawowych, którzy chcą dostać się do liceum, jak i również osoby, które kończą liceum, efekty tej pracy zdalnej no niestety są widoczne po wynikach. Dlatego też zastanawialiśmy się, co zrobić, aby uczniowie wracający do szkoły w tej szkole pozostali i tu się uczyli, a nie żeby za chwileczkę, jak okaże się, że znowuż mamy epidemię, wracamy na nauczanie zdalne i to później przełoży się w konsekwencji na to, że ten poziom wiedzy nie będzie już taki, jak można by było osiągnąć w takim nauczaniu tradycyjnym. Dlatego też postanowiliśmy, aby zachęcić młodzież do tego, żeby się zaszczepiła. No i postanowiliśmy zorganizować, ogłosić taki konkurs na najbardziej wyszczepioną klasę. Kwota 5000 zł dla drugiej klasy, 3000 i dla trzeciej 2000 zł. Oczywiście konkurs jest dobrowolny.
No dobrze, przychodzi pani z tego zebrania do domu i mówi córce o takim pomyśle. Jak ona to przyjęła?
Córka zaszczepiła się już, jak tylko była pierwsza możliwość zaszczepienia się właśnie. W ubiegłym roku szkolnym w trzecim LO była zorganizowana akcja szczepień. Wówczas to zainteresowani uczniowie pod opieką swoich wychowawców szli do punktu szczepień. Także moja córka w pierwszej kolejności z tego skorzystała i chętnie wzięła udział w tym szczepieniu. Więc akurat jeśli chodzi o ten pomysł, na pewno z dużym zainteresowaniem, no i ciekawością.
A jak wy jako rodzice przyjęliście to, że przez ten pomysł finansowy zdobyliście taki ogólnokrajowy rozgłos?
Spodziewaliśmy się takiego dużego rozgłosu, ale oczywiście zależy nam na tym, aby jak najwięcej młodzieży, jak najwięcej uczniów trzeciego liceum ogólnokształcącego zostało zaszczepionych właśnie po to, żeby nasza szkoła była bezpieczna, po to, żeby uczniowie mogli się komfortowo uczyć w tej szkole i żeby po prostu była młodzież zdrowa. No i czekamy z niecierpliwością, kto będzie zwycięzcą tego konkursu.
Prasa donosi, że dyrekcja i Rada Rodziców Trzeciego Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze postanowili zorganizować konkurs na najlepiej wyszczepioną klasę. Hańba wam za wasz brak wiedzy, ignorancji, a wręcz głupotę wymierzoną w zdrowie i życie uczniów Trzeciego Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze.
Ja obrywam. Nie wiem, czy rodzice mają jakieś informacje ze strony tych środowisk antyszczepionkowych, że dopuścili się czegoś takiego. Jesteśmy po zebraniach z rodzicami w różnych klasach, na różnych poziomach i tam się nieraz ujawniają jakieś takie postawy, ale nie ukrywam, że one są pacyfikowane na bezpośrednich zebraniach. Mam ogromną większość rodziców, podobnie jak młodzieży, bardzo świadomej tego zagrożenia, jaką jest edukacja zdalna.
Widziałem w TVN, że zamierzacie szczepić młodzież niezbadanymi preparatami zwanymi dla zmylenia rodziców szczepionkami. Nie bądźcie oprawcami naszej młodzieży. Przeczytajcie załącznik, w którym naukowcy, a nie płatni akwizytorzy, piszą na temat szczepień dzieci i młodzieży. Rozwagi życzę.
Każdego indywidualna kwestia, czy chce się szczepić, czy nie. I wydaje mi się, że mamy już na tyle dużo lat, że żadne pieniądze nas nie przekupią.
A po ile wy macie lat? Która to klasa jest?
16.
16, czyli druga.
Druga klasa. No i wydaje mi się, że mamy już na tyle dużo w głowach, że jak będziemy się chcieli zaszczepić, to się zaszczepimy bez pieniędzy od pana dyrektora. Byłam w pewnej sytuacji, gdzie rozmawiałam z dyrektorem, z panem dyrektorem, tak dość na luzie. Mówił, że klasa medyczna, to tak dużo osób powinno być zaszczepionych. I rozmawiałyśmy z koleżanką.
A jestem w klasie medycznej, tak?
Tak. No i tłumaczymy, że no, niektórzy się boją samej szczepionki. No, są różne zdania.
Ty się boisz?
No ja się nie zaszczepiłam. Także no...
Ja mogę powiedzieć.
Proszę bardzo.
Ja jestem zaszczepiona i ja czuję nacisk na osoby, które są niezaszczepione i te pieniądze powinny być lepiej zainwestowane na przykład w klimatyzację, bo w niektórych salach nie da się siedzieć.
Zaszczepiłaś się z własnej woli, tak?
Tak.
Nikt cię do niczego nie zmuszał.
Nie, ze szkołą byłam.
No ja się zaszczepię, czuję się z tym dobrze. Oczywiście rodzice też mówili, że to jest raczej dobry pomysł. Czasem może posłuchać, zamiast popełniać błędy samemu, lepiej posłuchać tego, kto ma doświadczenie życiowe. Powiedziałem, że to nie jest żaden nierozsądny wybór. Raczej się przyda, jeżeli zaszkodzi.
Czy w waszej klasie jest ktoś, kto w rodzinie, z waszej rodzinie chorował na COVID? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć.
Cała rodzina była chora, cały dom. No i na przykład dziadkowie tak przychodzili, raz mieli dobry dzień, raz mieli gorszy. Mój tato przez kilka dni to ledwo z łóżka wstawał. Ja na przykład z bratem i z mamą dobrze to przeszliśmy w miarę, tylko tam gorączki trochę mieliśmy. U mnie wszyscy są zaszczepieni. Mój brat, bo jest ratownikiem, no to musiał się zaszczepić. Mój tato nauczycielem, więc też się musiał, ale też...
Ale musiał, czy chcieli?
No musieli, no bo jak jest ratownikiem, no to miał obowiązek się zaszczepić. No nauczyciele, no, no wiadomo, nie sprzeciwiali się. Dziadkowie chcieli.
U mnie była taka sytuacja, że dziadkowi zrobili test i on się okazał pozytywny. Pół godziny później zmarł.
Ale umarł w szpitalu czy w domu?
W domu. Bo przyjechali ratownicy z Pokotowia, bo się źle czuł i przez to, że mój wujek i moja ciocia też mieli, oni byli na kwarantannie, przez co Pogotowie dostało informację, żeby wykonać test u dziadka. Zrobili ten test i się okazał pozytywny. To też jakoś miało wpływ, że jednak się zaszczepiłem też ze względu, żeby to się tak nie powtórzyło z moją babcią.
Co myślisz o tym pomyśle w szkole?
Mogą się w pewnym czasie pojawić ograniczenia dla osób, które się nie zaszczepiły i myślę, że część osób dla własnej wygody się zaszczepiło. Tak. Ja się zaszczepiłam ze względu bezpieczeństwa.
Szczerze, bałam się przyznać, że zaszczepiona nie jestem. Potrzebuję czasu, to jest duża ingerencja w mój organizm i mnie tu żadne pieniądze nie przekonają do tego. Także tak samo jak ja nie oceniam zaszczepionych, tak to jest ich wola, ich decyzja. Tak samo chciałabym, żeby nikt nie oceniał mnie.
I wydaje mi się, że to w 100% nas nie uchroni przed zdalnym nauczaniem. W jakimś stopniu na pewno, ale no nie w 100%.
Pan dyrektor może mieć dobre zamiary. To, że to jest odbierane w taki sposób, jaki jest, czyli niekoniecznie dobry, to nie znaczy, że można teraz hejtować, bo to jest przesada.
Jesteśmy zbulwersowani postawą dyrektora szkoły i stanowczo protestujemy przed szafowaniem zdrowiem dzieci, organizując folwarczne konkursy. Tego typu postępowanie prowadzi do ryzyka podejmowania nieracjonalnych decyzji oraz ostracyzmu społecznego dla dzieci i młodzieży niezaszczepionej. W tym szczególnym dniu dla polskiej historii powinniśmy pamiętać, do czego prowadzi wykluczenie jakiejkolwiek grupy społecznej.
Na Radzie Pedagogicznej, która inaugurowała nowy rok szkolny, ja po prostu te intencje państwa rodziców przekazałem.
Co rada pedagogiczna na to?
Jeżeli pani pyta, czy były gromkie brawa i wiwaty, to ich nie było.
Na spotkaniu z rodzicami klas trzecich po gimnazjum pan dyrektor naszej szkoły pokazał bardzo ciekawy slajd. Na 20 miesięcy nauki, mówię to o klasie pierwszej, drugiej, teraz jest trzecia i potem matura, ci uczniowie byli fizycznie w szkole 7 miesięcy, a 13 miesięcy na zdalnym nauczaniu stacjonarnego, nie mówiąc już o takich elementach jak po prostu socjalizacja. Młodzież musi ze sobą się spotykać i nie tylko młodzież, ale i dzieci, żeby uczyć się prawidłowych relacji międzyludzkich. No, ileż można siedzieć przy komputerze? Wystarczy, że siedzą przy nauce, a jeszcze później rozmawiać ze sobą zdalnie? No tak się nie da. Kiedyś ta pandemia się skończy i trzeba będzie żyć normalnie. No, z uwagi na to, że uczę 31 lat i szkoliłem egzaminatorów z historii, sprawdzałem maturę z WOS-u i z historii, znam wielu nauczycieli z województwa. W większości ten pomysł przez nich jest oceniany pozytywnie. Oczywiście są osoby, moi znajomi, którzy oceniają ten pomysł negatywnie. No, tak jak w życiu, jeszcze się nie narodził taki, który by wszystkim dogodził. Natomiast ja na przykład osobiście jestem przeciwnikiem przymusu szczepień, szczególnie jeżeli osoby mają przeciwwskazania medyczne. Tak? Natomiast jestem gorącym zwolennikiem propagowania szczepień, przekonywania ludzi do tego. Natomiast ten hejt jest dla mnie niewyobrażalny. Ja nie wiedziałem, że tak można hejtować. Wydaje mi się, że raczej cenną inicjatywę, zachęcającą, bo tu nie ma przymusu. Kto nie chce, to się nie szczepi.
Też uczciwie się przyznaję do tego, że nie widziałem, że taką propozycją wywołamy taką falę komentarzy, włożymy kij w mrowicho. Tego absolutnie nie widziałem. Zresztą no, wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Później jedno medium, drugie medium i przyjeżdżają wozy satelitarne. Rozlewało się to w pewien sposób po całej Polsce. Sam byłem z tego tytułu zaskoczony, naprawdę.
Wywalił pan jakąś ścianę.
No robi pani ze mnie jakiegoś bohatera.
A nie tam nie, bohatera. Nie.
Też to było zaskoczenie dla mnie. Też to było zaskoczeniem, że rozpęta się taka nagonka po prostu. Jakieś tam komentarze, żebym zaszczepił własny mózg, takie inwektywy. Ja powiem pani w ten sposób. Boleję nad tym, że tym środowiskom udaje się skutecznie dotrzeć do wielu naszych rodaków i że ten poziom zaszczepienia mamy na tak niskim poziomie.
Ja już wcześniej byłam zaszczepiona w wakacje, zanim jeszcze wiedziałam nawet, że jest ten konkurs ogłoszony.
Moja mama też pracuje w szpitalu i myślę, że gdybym nie była zaszczepiona, to byłby problem z tym, że moja mama na przykład musiałaby siedzieć na kwarantannie, czego nie chcemy.
Czyli zaszczepiłaś się dla mamy czy dla siebie?
Nie, dla siebie, ale też myślałam trochę o mamie.
Jak to się sprawdzi? Czy ta klasa zaszczepiła się cała?
Certyfikat szczepień.
Trzeba przynieść certyfikat do szkoły, do pielęgniarki. Wtedy wiadomo, ile osób jest zaszczepionych.
A jak jest w waszej klasie?
W naszej klasie, no z tego co wiem, to połowa klasy jest zaszczepiona.
W związku z doniesieniami medialnymi o konkursie dla najbardziej zaszczepionej klasy pragnę poinformować, iż jako obywatele przeciwstawiający się ohydnej propagandzie preparatów zwanych szczepionkami uruchomiliśmy zbiórkę dla alternatywnego konkursu na najmniej zaszczepioną klasę. Zachęcamy do poinformowania państwa uczniów i udział w zbiórce.
Zrobiłby pan to jeszcze raz?
Tak, ja się emocjonalnie wiążę z tą szkołą i na tej szkole cholernie zależy. Jakby chciała mnie pani przepytać z wyników ostatnich 10 lat, to ja służę danymi często do dwóch miejsc po przecinku. Ja to przeżywam. Tak my mamy, nauczyciele. Tak my mamy.
Wysłuchali państwo reportażu pod tytułem Konkurs. Trzy nazwiska z tego reportażu. Cezary Pieńkowski, przewodniczący Rady Rodziców, Ewa Markowicz, sekretarz, Jacek Budziński, nauczyciel, a w studiu Zbigniew Kościk, dyrektor trzeciego liceum ogólnokształcącego w Zielonej Górze. Serdecznie pana witam.
Dzień dobry, kłaniam.
Najbardziej chyba wstrząsnęło mną, kiedy byłam w szkole i rozmawiałam z państwem, że dzieci, młodzież, co ja mówię, dzieci, młodzież, w liceum ogólnokształcącym niektórzy zapomnieli tabliczki mnożenia.
Mówi pani o skutkach dwóch lat nauczania zdalnego.
No tak, ale to wydawało mi się, że tabliczki mnożenia, jak jazdy na rowerze się, panie dyrektorze, nie zapomina. To nie są podsumowania pracy dydaktycznej, tylko jakie spustoszenie można zrobić w ludzkiej pamięci, a jeszcze szczególnie w młodej pamięci, jeżeli się jest tak długo poza szkołą, prawda?
To były określenia nauczycieli matematyki. Może to taka litera poetyka dla matematyków, zapomnieć tabliczki mnożenia, to może tak jak zapomnieć w ogóle o tym, że świat istnieje. Jak zwał, tak zwał. W każdym bądź razie myślę, że pani dobrze to podsumowała, mówiąc o skutkach nauczania zdalnego. One są zatrważające.
Nagrody będą 3, przypomnimy, z tego reportażu i z naszej pamięci. Po nim klasa z najwyższym współczynnikiem zaszczepionych uczniów dostanie 5000 zł. Kolejne po 3 i 2000 zł. W reportażu nie pada takie pytanie, czy pan po tym wszystkim, bo to trochę minęło czasu, jest dumny.
Ale myślę, że pani widziała, jak tutaj rosłem w studio. No, gratuluję.
Nie było to moim, zamiarem, żeby pan urósł.
Wcześniej, jak pani wie, państwo nasi słuchacze tego nie wiedzą, Ja nie miałem okazji wysłuchać nawet fragmentu tego reportażu. Jestem tak zbudowany postawą, wypowiedziami zarówno uczniów, jak i nauczycieli, także rodziców. No dlatego mówię, jestem tutaj
dumny. Są wszystkie strony. Są także ci, którzy pisali te komentarze. Ja teraz oddałam panu tę,
tak, ale
całą
myślę,
teczuszkę tych
myślę, że
komentarzy.
Pani się zgodzi tutaj chyba ze względu na naszych słuchaczy nie przytoczyła pani, zdaje się, tych najbardziej agresywnych, prawda?
Nie przytoczyłam, bo to radio publiczne, nie możemy używać takich sformułowań. Akurat rozmawiamy i audycja w twojej sprawie jest w dniu, kiedy słyszeliśmy, co zdarzyło się dzisiaj w polskim parlamencie, prawda? I używanie słów, określeń, które wydaje mi się, no, godzą w człowieka, nie powinno być zamiarem takiego medium publicznego, jak są rozgłośnie radia właśnie w Polsce.
Tak, i wcześniej zadała mi pani pytanie, czy też zostałem przez to w jakiś sposób zaskoczony. Tak, to jest prawda. Tego jakby nie brałem pod uwagę, że te środowiska są tak zintegrowane i tak niestety agresywne. Bardzo fajnie i bardzo
mówi
sobie też cenię.
Mówi pan o środowiskach antyszczepionkowych.
Tak, 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 antyszczepionkowych, ale cenię sobie, że udało się pani w tym reportażu nagrać paru uczniów, którzy się nie zaszczepili i którzy mówią o tym, że nie jest wywierana jakaś szczególna presja, nie wiem, nie są stawiani do kąta, prawda, nie są przymuszani do zaszczepienia się. Myślę, że ten interes rozumiany jako cel, którym kierowali się rodzice i którym ja się kierowałem przy tej decyzji dotyczącej nagród, on został bardzo wyraźnie jakby tutaj przedstawiony. Po pierwsze bezpieczeństwo, po drugie uniknięcie nauczania zdalnego. I cieszę się także, bo to jest też chyba bardzo istotne, że udało się wydobyć bardzo często indywidualne przeżycia naszych uczniów, rodziców, nauczycieli, dotyczących tych często tragedii, które już w rodzinach przeżywaliśmy i były związane z COVID-em.
Panie dyrektorze, ile jest klas w trzecim liceum ogólnokształcącym w Zielonej Górze?
24 oddziały.
Ilu uczniów?
630.
A na ile klas pan liczy, żeby można ocenić całość tej akcji, tego konkursu, który trwa chyba do końca września, tak?
Do końca września, tak.
Na
tak.
Wyszczepialność klasy w liceum ogólnokształcącym. Proszę mi powiedzieć, a jeżeli się wszystkie klasy zaszczepią, to co pan zrobi? Skąd pan weźmie pieniądze?
Pani redaktor, byłbym bardzo
ile,
dumny.
Ile byłoby ty? Jaka to byłaby kwota?
To byłoby, no jestem historykiem, ale 24 razy 50 jest. Dam radę chociaż też
ile nauczając. To 120 tysięcy?
120 tysięcy, tak. 000. Oczywiście nie ma takiej możliwości. Musiały być wszystkie klasy zaszczepione w 100%. A to już z pani reportażu też wychodzi, że tak nie będzie. Więc nie przygotowujemy się na taki scenariusz. Ale myślę, że zupełnie teoretycznie, gdyby się udało zrealizować taki wynik, taki cel, to znaleźlibyśmy sponsorów. Nie byłoby
w reportażu konkurs wykorzystane były komentarze, delikatnie mówiąc, delikatne, które przyszły do sekretariatu szkoły. Natomiast w internecie, w social mediach, te komentarze są również pod tą drugą zrzutką.pl, gdzie właśnie między innymi zbierane są pieniądze dla klasy, która najmniej się wyszczepi. Oczywiście pan o tym wie.
Tak,
Młodzież też o tym wie. Zobaczymy, jak to się potoczy. Nie wiem, czy pan tam zaglądał.
Parę dni temu.
I jak wygląda ta sytuacja?
No,
mówimy
to
prawdę,
jest środowisko bardzo,
prawdę.
Bardzo mobilne, więc wtedy, kiedy obserwowałem, to była kwota przeszło 13 tysięcy złotych.
Jeżeli klasa się mocno wyszczepi, jedna, druga, trzecia, a 5 tysięcy złotych, na co będą mogli wydać te pieniądze?
Trzeba zapytać uczniów.
Będą mieli wolny wybór?
Będą mieli zdecydowanie wolny wybór. Oni mają zawsze świetne pomysły, więc o takie kwestie to już naprawdę dyrektor nie musi w jakiś sposób przeżywać i bać się.
Mówiliśmy o tym, jak staliście się sławni. To jest już sprawa szkoły. Jak to przyjąć, tę sławę? Czy do pana ktoś z innych regionów Polski, z innych szkół dzwonił i pytał, jak to zrobiliście, jak wam idzie? Czy też no, sprawa jest medialna, potem się coś kończy się konkurs i się o tym zapomina. Bo samorządy w ogóle to są takie organizmy, że na szczepieniach ludzi, młodzieży i w ogóle obywateli na danym terenie zależy. A w szkołach? Od 1 września już można mieć punkty mobilne szczepień w szkołach, prawda?
No już mieliśmy jeden dzień, w którym Aldemet gościł nas w szkole. Będą państwo kolejny raz w ostatnim dniu września. Tak, a wracając do tej popularności, tak?
Tak, bo ja tak patrzę na pana, że ta sława pana trochę przytłoczyła. Mylę się.
Pani redaktor, co prawda tam gdzieś między wierszami w pani reportażu pada takie określenie, że wiedzieliśmy, że to wywoła taki ferment i dyskusję bez mała, która ogarnie całą naszą piękną ojczyznę. Ja bym się z tym nie zgodził. Naprawdę proszę wczuć się w sytuację, gdzie jest końcówka wakacji, to jest środa, 24 dzień sierpnia. Za chwilę ruszają spotkania z rodzicami klas pierwszych, za chwilę mamy początek roku szkolnego, pierwsze rady pedagogiczne, wyjazdy integracyjne, no po prostu szał w szkole. I tradycyjnie spotykam się w takiej sytuacji w przededniu Nowego Roku właśnie z Prezydium Rady Rodziców. No i przedstawiam te wszelkie bolączki. No z tą podstawową, z którą w zasadzie słabo śpię od ujawnionych 5 lipca wyników egzaminu maturalnego. Czyli musimy zrobić wszystko, żeby nie wrócić do nauczania zdalnego. I na kanwie też wspomnieć z poprzedniej fali we wrześniu, gdzie parokrotnie udawało się w rozmowach z sanepidem bronić w pewien sposób szkoły. Sanepid Zielonogórski był bardzo otwarty na argumenty. No niech rodzice popatrzą, jak się uczniowie zachowują przez weekend i później podejmiemy decyzję, czy zamykamy klasę na kwarantannę, czy oni będą mogli jednak chodzić do szkoły. No, oczywiście do tego ta kwestia ważna, bardzo chyba też istotna, czyli kwestia bezpieczeństwa w zakresie zdrowia, życia naszych uczniów. No i tak jak w życiu, od słowa do słowa. Kiedy się pożegnaliśmy z rodzicami, to absolutnie nie, przynajmniej ja nie zdawałem sobie sprawy z tego, że to się rozniesie takim echem po całym kraju.
Ale co pozostało poza tym echem? Pytanie było, czy ktoś do pana dzwonił?
Tak, z Polski.
Zaraz zapytam o Lubuskie, zapytam też i Zieloną Górę.
Nie uprawiamy z rodzicami fikcji. W tej szkole w sposób szczególny. Jak nam zależy na czymś, to o tym rozmawiamy, wypracowujemy jakieś modelowe rozwiązanie i dążymy do celu. I wie pani co, fajnie rzucone hasło szczepienia w szkołach, prawda? To jest super sprawa, ale proszę ocenić, czy liczba 48 tysięcy zaszczepionych uczniów robi wrażenie. No na mnie to nie robi zbyt wielkiego wrażenia. Czyli akcja Szczepimy w szkołach no, nie przyniosła według mnie takiego efektu, jaki powinna przynieść.
No, widzę też nauczycieli w mediach, telewizji, jak przychodzą dziennikarze i od 1 września pytają dyrektorów, nie tylko dyrektorów, nauczycieli, jak idzie ta akcja szczepień w szkole. Powiedział pan 48 tysięcy, tyle zgłosiło się do tej akcji w szkołach, czyli można tam otrzymać zastrzyk młodzież powyżej 12 roku życia. I nauczyciele mówią, 1, 2, 3, 4 przyszło może, a u pana ilu?
Tak, będzie kilkunastu, ale tutaj też zdaje się w reportażu któraś z dziewczynek wypowiada się z uczennic, że została zaszczepiona przez szkołę w czerwcu.
No tak, wtedy, ale to kiedy wtedy trzeba było ze szkoły wyjść.
Tak,
nie?
To my zorganizowaliśmy wyjście bez mała z wychowawcą za rączkę do punktu szczepień. Więc my przekroczymy grubo przeszło setkę i w ten sposób będziemy mogli powiedzieć, że średnio co piąty, co szósty uczeń został zaszczepiony w szkole dzięki zaangażowaniu ze strony właśnie trzeciego liceum.
Ale ciągle nie mam tej odpowiedzi, panie dyrektorze Zbigniew Kościk, dyrektor trzeciego liceum ogólnokształcącego, jest w Zielonej Górze gościem audycji W Twojej Sprawie. Czy dzwonią te telefony, były gorące, czy nie ma tego zainteresowania, żeby być może taki, w taki
sposób... Ze strony dziennikarzy.
Mobilizować uczniów, ale tylko ze strony dziennikarzy?
Ze strony dziennikarzy, ze strony jednego z samorządów.
A innych dyrektorów z Zielonej Góry i z Lubuskiego?
Nieoficjalne
tego typu
rozmowy.
Zupełnie nieoficjalne.
Przy okazji spotkań, przy okazji właśnie gdzieś tam początku roku szkolnego. To tak, no tak jak rozmawiamy o różnych rzeczach.
A idzie czwarta fala, właściwie niektórzy już dzisiaj powiedzieli, ci, którzy...
Ona idzie szybciej niż ta wrześniowa.
No właśnie, że chyba się już zaczęła, bo jeżeli chodzi o wschodnie tereny Polski, to już tam są zaznaczone czerwonym kolorem. Ten wirus SARS-CoV-2 w wariancie Delta jest co najmniej, jak słyszałam, dwukrotnie zaraźliwy niż poprzednie warianty. Nie będziemy się tutaj w tej audycji...
Mamy fantastyczne też przykłady. Mamy przykłady bardzo fajnie, jeżeli można takie określenia mówić, o COVID-zie. Wypowiada się pan dyrektor szpitala covidowego w Zielonej Górze. Wypowiada się pan ordynator oddziału zakaźnego w Zielonej Górze. No, warto byłoby nieraz zadać sobie troszeczkę trudu i posłuchać specjalistów, co oni mają do powiedzenia w tej sprawie.
Specjaliści u nas na antenie są. My nie będziemy się w tej audycji medycznie ani socjologicznie...
Próbując jakby konfrontować te nasze poglądy z tymi, które wybrzmiewały w reportażu.
Tylko pokazujemy kawałek życia i co tu dużo ukrywać. Czasami śmierci, bo decyzja o zaszczepieniu może uratować życie. Najnowsze badania pokazują, że osoby niezaszczepione są 29 razy bardziej narażone na hospitalizację z powodu COVID-19.
My jesteśmy laikami,
niż te,
ale
które zrobiły.
Ja się, wie pani co, odwołam do swojego w pewien sposób przypadku, kiedy najszybciej jak się dało, poszedłem się razem z innymi nauczycielami trzeciego liceum zaszczepić. Zapytałem, tak się złożyło, że lekarz, który nas szczepił, jest dobrym moim znajomym. Zapytałem go, Robert, co mi ta szczepionka da? I on odpowiedział, jak chłop krowie na rowie bez ma. Mówi, słuchaj, nie umrzesz na COVID-a. I to jest taki argument, który do mnie, laika, w tej sprawie trafił bardzo, bardzo mocno.
To ja panu powiem i państwu też. Codziennie jak wracam z pracy i codziennie jak jadę do pracy, gdzie takie pewne miejsce na moim osiedlu, w którym do niedawna jeszcze był człowiek, do którego się uśmiechaliśmy, prowadził warzywniak. Mówimy dzisiaj o pewnej rzeczywistości, o pewnej życiowej przestrzeni, w której bierze udział także pana szkoła, uczniowie, rodzice, nauczyciele. Ale mamy w swoich znajomych i swoich, wśród swoich bliskich także tych, którzy no, doświadczyli tego dramatu. I ta osoba, której już tam nie ma, a jak jadę samochodem do domu, czy jak mówiłam, do pracy, to ciągle te osoby widzę. A dlaczego ją widzę? Posłuchajcie Państwo córki tego człowieka.
W 2021 roku ja i moja rodzina pochorowaliśmy się na COVID-19. Najpierw moja córka, potem ja, następny mąż, potem następna córka, w międzyczasie moi rodzice, więc praktycznie cały dom, w którym mieszkaliśmy, był zarażony. Nie można było wychodzić w ogóle z domu, bo byliśmy objęci izolacją, a kwarantanną byli objęci moi rodzice, gdzie po dwóch dniach złego samopoczucia stwierdzono u nich również właśnie COVID. Każdy z nas zupełnie inaczej to przechodził. U dzieci to w ogóle nie było widać, że to jest właśnie ta choroba. Ja przeszłam bardzo ciężko, mąż przeszedł bardzo ciężko na rodzice. Rodzice byli schorowani. No mama zaczęła się po prostu dusić we własnym ciele.
To wszystko było w domu? Nie byli w szpitalu?
W szpitalu byli, gdy przysłano moim rodzicom pomiar tlenu. Pulsoksymetr. Moja mama pierwsza miała bardzo niski poziom i wezwaliśmy pogotowie. Pogotowie zabrało mamę gdzieś około 17 po południu, a mama o godzinie 12 o północy już nie żyła. Z kolei tata raz się podłamał śmiercią mamy. Tracił już oddech, też wezwaliśmy pogotowie, ale no niestety było za późno, bo prosiłam go o to, żeby po prostu pojechał razem z mamą, ale nie było to możliwe, bo nie było karetek przystosowanych. Czekaliśmy i po prostu się tata doczekał karetki. Wyjechał z domu już na tlenie w soboty na niedzielę, a w poniedziałek o 12 w południe zmarł. 5 dni po mamie, tak, umarł jako wdowiec już.
Skąd ten COVID do was przywędrował?
Nie mam pojęcia. Ze względu na to, że każdy z nas udzielał się gdzieś w środowisku ludzi, więc kto co przyniósł. Mój tato pracował z ludźmi, w sensie, że prowadził warzywniak, cały czas miał kontakt z ludźmi, cały czas. Ja prowadząc gastronomię też cały czas kontakt z ludźmi. No mojego męża, córka w Fokusie, też cały czas kontakt z ludźmi, no i dzieci, przedszkole i szkoła, także no w zasadzie jedynie co, to moja mama siedziała w domu, no ale też chodziła do sklepu, jeździła z tatą do marketu, więc no trudno jest powiedzieć. No zostaliśmy w domu, ale no robiliśmy co mogliśmy, żeby się nie spotykali, nie widzieli, bo my z mężem i z dziećmi mieszkaliśmy u góry, a rodzice na dole. Nie udało się. I jeszcze oprócz tego, no wtedy, jeżeli chodzi o szczepionki, to wtedy też nie było takie, tak jak w tej chwili, że idzie się z marszu do punktu i się jest szczepionym, nie?
Tak, wtedy był ważny PESEL, tak.
Tak. Strasznie. Pusto w domu. Cały czas żyję tym, że mam dzieci i męża, który jest dobry dla mnie, więc to mnie trzyma. No i moja babcia, która zawsze była tak jak mama dla mnie, to tylko dla nich żyje, bo tak to naprawdę byłoby mi ciężko. Nie dałabym rady inaczej. To na pogrzebie rodzina została poinformowana, ale z tych dalszych stron to po prostu prosiliśmy. Zresztą oni sami mieli świadomość i się bali, bo my byliśmy przecież dłuższy czas, się wszyscy nas bali. Mówili, że mieszkamy w nawiedzonym domu, bo byliśmy wszyscy chorzy i że jesteśmy skażeni. Że nie przyjadą na pogrzeb, że po prostu odwiedzam nas wtedy, kiedy... Znaczy odwiedzam rodziców na cmentarzu wtedy, kiedy będą...
Mogli.
Mogli. Mhm. Ale już jesteśmy obydwoje szczepieni. Nie mogłoby być inaczej, bo w tej chwili jest to rozwiązanie jedyne, jakie możemy sobie pomóc. I mieć świadomość tego, że w razie czego zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy, bo w co w tej chwili możemy.
To miejsce, w którym pracował, no... Widzę go, jak tam stoi i uśmiecha się i ludzie o nim opowiadają. Ludzie o nim opowiadają i pamiętają o nim.
Jak pamiętają, ludzie mówią, to znaczy, że jest wśród
nas. Że jest wśród nas. Bardzo pani serdecznie dziękuję.
Zdrówka przede wszystkim.
O swoim dramacie opowiedział mi też poseł Jerzy Materna.
Ja zachorowałem po przyjeździe z Warszawy koło 10, wcześniej może 8 marca. No i następnego dnia poczułem się gorzej. Odizolowałem się, tak można powiedzieć, od reszty świata. Miałem też zapalenie płuc.
Tu w domu jeszcze?
Tak, tak, tak.
No. Wie pan, gdzie się pan zaraził?
Prawdopodobnie gdzieś w Warszawie. Brat mieszka w Babimoście. Cały czas mnie namawiał do tego, żebym jednak do szpitala pojechał. To jest tak, umie się pomagać innym, ale sam w własnej sprawie to jest najgorzej. I...
Wiedział pan, że ma pan zapalenie płuc i był pan w domu?
Nie czułem się aż tak źle, ale czułem, że coś nadchodzi. Przybywałem w domu.
Ale czy lekarz tu przyszedł do domu i powiedział, że ma pan lewostronne, prawostronne zapalenie płuc?
Czułem po prostu kaszel, że coś...
Czyli sam sobie pan postawił diagnozę.
Tak, no, można powiedzieć. No i przyszedł ta niedziela, gdzie brat już bardzo mocno nalegał, jest lekarzem, stomatologiem, wezwał karetkę. Przyjechali i powiedzieli, że pobiorą wymaz, jeżeli przyjdą po 15 minutach, to znaczy przyjdą ubrani i mam być przygotowany, spakowany, że zabiorą mnie. Żona siedziała obok, przecież mogli też zaraz badać, prawda? Tego nie zrobiono dopiero 3 dni później. Przyszli po 5 minutach.
Zawieźli pana na zakaźny czy na
tak,
tymczasowy?
Tak, nie, zaraz na do tak zwanego szpitala tymczasowego. Byłem na drugim, chyba trzecim piętrze, czy drugim, teraz już nie pamiętam. Tam właściwie dopiero formowano ten szpital. No i 3 dni później pod respirator.
Był pan pod respiratorem?
Tak, byłem prawie tydzień. Potem już zostałem właściwie uśpiony. W międzyczasie, z tego co wiem, żona trafiła w 4. dniu. Ja już spałem. Tak naprawdę potem, jak już wyszedłem, to dopiero dochodziłem wiele rzeczy, dopiero po jakichś SMS-ach, różnych skojarzeniach, odtwarzałem sobie wszystko to, co się wydarzyło. To dzieci mi powiedziały, że żona relacjonowała to, jak ja wyglądałem, to nie było ciekawie. Właściwie rokowano mi 0%, można powiedzieć, że to cud właściwie, że wyszedłem z tego. Jak się obudziłem, to chciałem tylko, żeby się spotkać z żoną, że to było moje marzenie wręcz. Bardzo trudne, to naprawdę nikomu tego nie życzę.
Spotkał się pan z żoną? Widział pan żonę?
Tak. Ostatni tydzień przed świętami wielkanocnymi. Ona była od piątku do poniedziałku, a ja zostałem wybudzony w niedzielę. Więc w poniedziałek byłem już w tym właściwym pokoju, gdzie zatransportowali tam, gdzie mieliśmy razem być. To było strasznie. Ja nie miałem zero sił prawie. Mówię, 5% może miałem. Jak niemowlę. Ja widziałem, jak żona potem miała boleści i wzywała pomocy. Ja nie mogłem nic zrobić.
Leżeliście na jednej sali?
Tak, obok siebie, ale nie mogłem nic po prostu zrobić. Jej stan zdrowia nagle pogorszył się. Naczynia zniszczone. Zrobili jedną operację, potem drugą następnego dnia. Po środzie już mnie odizolowali. To było trudne. W tym momencie to. Dlatego nie chciałem wyjść z szpitala. Dostałem wiadomość właściwie gdzieś koło 12. Zadzwonił do mnie ordynator. Czy pan wie już o tym wszystkim? Mówi, nic nie wiem. Powiedział mi, że ona odeszła o 9.30. Tak się to wszystko zakończyło. To był tu dramat. 39 lat. 7 narzeczeństwa. Jedna kobieta w życiu.
Przed pójściem do szpitala pan się szczepił?
Nie, bo jeszcze nie była ta moja kolejka. Też miałem pewne wątpliwości.
Teraz został pan sam w tym mieszkaniu, tak?
No jest i syn ma depresję. I
jesteście bez pomocy?
No tak to na ten dzień wygląda. To nie znaczy, że jesteśmy sami, ale...
To nie chodzi o to, chodzi o wsparcie po stracie.
Dobrzy ludzie mi pomogli też wyjść z tego.
Ale przychodzi pan do domu i tutaj ludzi nie ma.
Jest no i to jest najgorsze, powiem szczerze, najgorzej się boję zawsze w nocy i ranka, bo to jest niestety bardzo trudny okres. W ciągu dnia mam tą moc, ale przychodzi coś takiego jak wieczór, to jest najgorsze. To jest płacz, tym bardziej, że byłem bardzo związany z tym.
Kiedy pan leżał pod respiratorem, to też jest niebywałe doświadczenie takie psychiczne i fizyczne.
Mogę powiedzieć, na oczach widziałem wiele śmierci. Tu ja byłem w akurat takim okresie, gdzie było największa ilość zachorowań, 27 tysięcy. To są dramaty.
Ale czy teraz pan jest bardziej ostrożny?
Boję się tego, dlatego zaszczepiłem się i jednak wiem, że ludzie mogą mieć... problem, bo mają prawo, bo jest z jednej strony wolność, mówimy o tej szanowanej wolności, ale z drugiej strony trzeba powiedzieć sobie, kończy się też wolność, gdy stwarzam zagrożenie dla drugiej osoby. Drugi raz chyba bym nie przeżył. I ta świadomość, że słyszę, że są z badań, że jednak łatwiej się przechodzi, warto jednak jeszcze zdążyć, namawiam wszystkich, chociaż mówię, sam byłem zwolennikiem dystansu do tego wszystkiego, mój syn też został zaszczepiony, go poprosiłem, chociaż to były trudne decyzje, ma 26 lat, bo wiemy, jakie straty ponieśliśmy, wszystko się powaliło, i świadomość, i pamięć, i w ogóle, życie zmieniło, ale nie mogę się poddać, skoro dostałem to życie, mogę powiedzieć powtórne. Ja sam jak się wybudziłem z tego wszystkiego, zobaczyłem swoje ciało, czerwone, całe nabrzmiałe i w ogóle nie mogłem się poznać. Musimy przyjąć na wiarę, że ta szczepionka pomoże.
Mówi pan, szczepcie się, żebyście tak, nie przeżywali to, tego, co, ja przeżyłem. Co pan przeżywa nie,
nikomu
nie życzę tego.
Nikomu.
Koronawirus wciąż jest dużym problemem, z którym boryka się polski system opieki zdrowotnej. Jak państwo słyszą, cały czas rośnie nam liczba nowych zakażeń, no i zgonów dzisiaj w Polsce. 10 tych zgonów było. Rozmawialiśmy dzisiaj o nagrodach pieniężnych za szczepienia. To pomysł Zielonogórskiego Liceum na zachęcenie uczniów do przyjęcia szczepionki na COVID-19. Konkurs potrwa do końca września, a mój gość Zbigniew Kościk, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego nr 3 w Zielonej Górze, mówi, że robi to dla bezpieczeństwa i dobra uczniów.
Wzruszyliśmy się razem.
Tak, to prawda.
Ale jeśli z tej naszej audycji, przepraszam, że przypisałem sobie współautorstwo, przekonamy ludzi do zaszczepienia się, to myślę, że razem będziemy dumni, że udało się osiągnąć ważny cel.
Grażyna Walkowiak, dziękuję państwu za uwagę i do usłyszenia.
Przez całą dobę czekamy na sygnały.
68 45 55 515
albo Radio Zachód, ulica Kukułcza 1, 65 472 Zielona Góra, z dopiskiem w twojej sprawie.